Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, nie wiem czy Wy, ale ja nieraz zastanawiam się nad sensem. Nad sensem życia, nad sensem tego, co robię. Mam bardzo różne przemyślenia w tych kwestiach. Nieraz nad sensem służby. Ja mówię to z punktu widzenia człowieka wierzącego, ale również ten świat zastanawia się nad sensem. Po co żyje, po co funkcjonuje. I powiem, że patrząc na to wszystko, co jest wokół nas, to nie napawa nas to optymizmem. Wow, ale depresyjnie to wszystko zabrzmiało. Moi drodzy, czy życie ma sens? A jeśli ma, to jaki jest ten sens? I na czym on polega i skąd się bierze? Powiem tak, w mojej służbie w ostatnich czasach, miesiącach przeżywałem bardzo trudny czas, jeśli chodzi o służbę więzienną. Cała ta pandemia poprzewracała to wszystko, zburzyła taki fajny już harmonogram, fajnie to nam funkcjonowało i nagle to wszystko legło w gruzach, obostrzenia, ograniczenia i powiem Wam, za tym idzie zniechęcenie. Ja wiem, że ja jestem człowiekiem, którego nie tak łatwo zniechęcić, ale jednak i powiem, że przez ostatnie miesiące zmuszałem się, żeby pójść do zakładu karnego. Po prostu zmuszałem się. To już nie była radość, to już nie była ochota, to już po prostu był obowiązek. Myślę, że rozumiecie, o czym ja mówię. Są takie chwile w życiu, że nie wszystko czynimy z radością, nie wszystko czynimy z ochotą, nie wszystko napawa nas entuzjazmem. Nieraz wręcz widzimy, że to nie ma sensu. Nieraz myślimy, szkoda naszego czasu. Po co? I tak nic z tego nie ma. I powiem Wam, znowu w ten poniedziałek zmusiłem się, żeby pójść do zakładu karnego. Po prostu nie miał kto pójść. Może to nie brzmi zbyt duchowo, zbyt ładnie, ale po prostu to czułem i to przeżywałem. I kiedy przyprowadzono mi skazanych na to spotkanie, sytuacja zrobiła się jeszcze gorsza, bo przynieśli ze sobą ogromne problemy. Jeden był po próbie samobójczej niedawno i całkowicie załamany człowiek, bez jakichś perspektyw, wiele lat jeszcze wyroku, wiele lat więzienia przed nim. I w pewnym momencie do mnie dotarło, że oni są mniej więcej na takim poziomie jak i ja. Ale to było chwilowe, to było krótkie. Zrozumiałem i na nowo sobie uświadomiłem, że nie do końca. Ja mam kogoś. Ja mam kogoś, kto mnie może podnieść, kto mnie może posilić, kto mnie może pocieszyć, kto może mnie wzmocnić, kto jest moją nadzieją. I wierzę w to, że Duch Święty to sprawił, że w sercach tych ludzi została wzbudzona nadzieja, wiara. Powierzyli swoje życie Panu Jezusowi. Za tydzień, w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, kiedy pójdę, zobaczę. Będę miał możliwość zobaczyć jakieś zmiany. Wierzę w to. I powiem Wam, że potrzebujemy widzieć w tym, co robimy, potrzebujemy widzieć sens. Chociaż tak jak mówię, Bóg jest tak dobry i łaskawy, że nawet kiedy robimy coś z obowiązku, to On ma moc nas użyć i dotrzeć do tych ludzi, wśród których jesteśmy. Czy życie ma sens? Po co żyjemy? Ja myślę, że to jest pytanie na poziomie szkółki niedzielnej i w zasadzie my doskonale odpowiedź na to pytanie znamy. Doskonale wiemy, po co żyjemy. Ale kiedy przychodzą właśnie takie trudne chwile, to musimy sobie tak po Bożemu na to pytanie odpowiedzieć. Aby to, co wiemy, aby było jeszcze bardziej utwierdzone w naszych sercach i jeszcze bardziej pewne, aby nie podlegało zachwianiu. I otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 17 rozdział i będę czytał od 26 wiersza. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. To są słowa, które Paweł skierował do słuchaczy na Areopagu. Tam byli myśliciele, tam byli filozofowie, tam byli ludzie wykształceni, którzy prowadzili jakieś egzystencjonalne wywody, zastanawiali się nad treścią, nad sensem życia, nad filozofią. To były bardzo, bardzo różne tematy, które tam były poruszane właśnie na Areopagu. I Paweł do tych ludzi zwraca się takimi słowami. Żeby człowiek, po to człowiek został stworzony, ja parafrazuję te wersety, aby szukał Boga. Po to zostaliśmy stworzeni, abyśmy szukali Boga. Czy go może nie wyczują, nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. On to mówi do ludzi niewierzących. Zastanawiacie się nad różnymi mądrymi tematami, rozważacie bardzo ważne, mądre kwestie, ale tak naprawdę nie wiecie, co jest celem i sensem życia. I Paweł mówi, żebyście szukali Boga. I dalej mówi, On nie jest daleko. On jest blisko. I On jest blisko ciebie dzisiaj, On jest blisko każdego człowieka. I Boże Słowo mówi, że On pozwala się odnaleźć tym, którzy Go szukają. Ten świat nie zna Pana, nie zna Go. Powiem, nawet nie chce Go szukać. Ale myślę, że my mamy to zadanie, które polega na tym, aby Go pokazać i aby wielu zwierzę spośród tych ludzi z tego świata zaczęło szukać Boga. Ale w tym poszukiwaniu Boga Bóg nas nie zostawia samymi. To nie jest tak, szukajcie, szukajcie Boga, może uda się wam znaleźć. Bóg robi coś w tym kierunku. Kiedy człowiek zaczyna szukać Boga, Bóg wychodzi mu naprzeciw. Wiecie, kiedyś tak zastanawiałem się nad tym, czy ja znalazłem Boga, czy Bóg znalazł mnie. Wiecie, oczywiście my robimy jakiś krok, ale to tak naprawdę to Bóg przychodzi do nas. My robimy jakiś mały, niewielki krok, a Bóg jest już w tym momencie. Wtedy, kiedy najbardziej Go potrzebujemy, wtedy, kiedy najbardziej jesteśmy w najbardziej beznadziejnej sytuacji, wtedy On jest najbliżej. I Bóg daje się poznać przede wszystkim przez to, co stworzył. Wiecie, kiedy patrzymy na piękno przyrody, na to wszystko, co nas otacza, to jeśli chcemy i ci, którzy chcą, to naprawdę zobaczą w tym Boga i Jego dzieło. Oczywiście, jeśli ktoś wierzy w inne teorie, to już z samego założenia nie będzie widział w tym Boga, ale jeśli tylko kto chce. Boże Słowo mówi tak, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Jeszcze werset wcześniej, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bóg poprzez stworzenie tego, co nas otacza, pokazuje swoją moc, a jednocześnie zaznacza swoją obecność. I to jest wystarczający powód, aby stwierdzić, że Bóg istnieje. Ale to nie jest jeszcze sposób, aby go poznać. To jest tylko stworzenie, które widzimy wokół, jest takim faktem potwierdzającym istnienie Boga. I to jest taki pierwszy krok, jeśli wierzymy w to, przyjmujemy to, nawet w sposób intelektualny, że Bóg istnieje. Poprzez to, co widzimy. Ale tak naprawdę najpełniej i najlepiej Bóg dał nam się poznać i objawił się nam w osobie Jezusa Chrystusa. I to jest dla nas na tym etapie tutaj na ziemi najpełniejsze objawienie. I otwórzmy sobie Ewangelię świętego Jana. Pierwszy rozdział i od siódmego wersetu. Ten przyszedł na świadectwo, Jezus Chrystus. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Przepraszam, to jest mowa o Janie Chrzcicielu. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I tą prawdziwą światłością jest Jezus Chrystus. Prawdziwa światłość. Na świecie był i świat przedeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. A więc przyszła światłość. To czym jest światłość? Światłość rozświetla, rozjaśnia największą ciemność, najbardziej skryte zakamarki serca. Światłość. Największa ciemność przy niewielkim świetle jest staje się przejrzysta, największa ciemność. I to jest przykład naszego Pana, który przyszedł jako światłość. Przyszedł do swoich, czytamy, ale oni go nie przyjęli. Ale przyszedł tak naprawdę do całego świata, ale świat go nie poznał. Czy może użyję takiego skrajnego porównania? Światłość. Wszyscy wiemy, jak wygląda słońce i wiemy, jak gdybyśmy chcieli patrzeć na nie, jak bardzo działa na nasz wzrok, że nie jesteśmy w stanie nie zmrużyć, nie zamknąć oczu, a jednak można nie zobaczyć. I ta światłość, potężna, ogromna światłość, którą jest Jezus Chrystus, która przyszła na świat, myślę, że wielu ludzi zamknęło oczy, aby je nie widzieć. Na świecie był i świat przedeń powstał. Lecz świat go nie poznał. Dzisiaj człowiek żyje w poszukiwaniu. Żyje w poszukiwaniu sensu, celu, szczęścia i chwyta się różnych sposobów, aby te swoje założone cele osiągnąć. Kiedyś na wyszukiwarce wpisałem hasło znaleźć szczęście. Zdziwicie się, jakie otworzyły się opcje. A więc zacznij się samodoskonalić. Zacznij medytować. Odkryj w sobie światło. Odkryj w sobie dobroć. Uwierz w siebie. Wszelkie sposoby, setki sposobów, aby tylko człowiek nie zwrócił się do Boga. Wszystkie brzmią bardzo mądrze i wszystkie te sposoby omijają Boga. Możesz być szczęśliwy, jak będziesz się doskonalił, możesz być szczęśliwy, jak osiągniesz to czy tamto. I wiele, wiele, wiele sposobów, w jaki sposób można osiągnąć szczęście i jednocześnie, aby życie stało się sensowne. I tak jak powiedziałem, wszystko omija Boga. Bóg, który nas stworzył, wie najlepiej, czego potrzebujesz, czego ja potrzebuję. Wiecie, to tak jak z dzieckiem. Macie małe dzieci, czy macie wnuki, to ono nawet nie musi powiedzieć, czego potrzebuje, a my widzimy i wiemy. Poprzez pewne sygnały, poprzez pewne symptomy. A ten, który nas stworzył, wie o nas wszystko i wie lepiej niż jakakolwiek nauka, niż jakiekolwiek badania czy doświadczenia. On zna ciebie i mnie, mogę powiedzieć, w doskonały sposób. Często nie jesteśmy w stanie sobie nawet zrozumieć tego, że ktoś nas może znać lepiej niż my sami siebie. Ale to jest nasz Stworzyciel. I Bóg dał się poznać przez Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus mówi tak: ja jestem droga i prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I znowu mówi po raz kolejny, gdzie jest cel i gdzie jest sens. Zobaczcie, te dwa słowa, cel i sens, one są bardzo zbieżne. Prawie że równoznaczne. Co jest moim celem w życiu? Czytaliśmy, że Bóg, taki cel dla wszystkich ludzi, który wyznaczył, to aby Go wszyscy szukali. Ale my już Go znaleźliśmy. I On nas znalazł. Więc co dalej? Aby nie zgubić tego celu i nie zgubić sensu życia. Trwać w Nim. Trwanie to jest takie słowo, które jest bardzo rozłożone w czasie. Trwanie to nie jest dzień, to nie jest tydzień, to nie jest miesiąc, to nie jest rok. Wiecie, na tej sali są nasi bracia i siostry, którzy trwają w Panu już ponad 50 lat i więcej. Dla tych, którzy mają 20 lat, 50 lat to jest niewyobrażalny okres czasu. Trwanie. Coś, co jest rozłożone w czasie. W długim czasie, powiedziałbym bardzo długim czasie. Ale trwanie to nie jest przeczekanie. Trwanie to nie jest przeczekanie, aż życie ucieknie i spotkamy się z Panem. Trwanie to jest życie pełnią życia. Pan Jezus powiedział tak, kiedy przyrównał nas do owiec, że On przyszedł, aby owce miały życie i to życie, aby było obfite. Aby to życie było dobre. To jest plan, który Bóg założył względem ciebie i względem mnie. Dobre życie. Co to znaczy? Lekkie, łatwe i przyjemne. Nie. Dobre, to znaczy bez względu na to, co będzie się działo, nie stracimy sprzed swoich oczu sensu i celu. To jest dobre życie. Ono nie zależy od wysokości kwoty na naszym koncie, nie zależy od stanu naszego zdrowia. Zatem od czego zależy? Myślę, że zależy od tego, jak blisko jesteśmy Pana. I tylko od tego. A więc na to nasze dobre życie, szczęśliwe życie, które ma cel i sens, w dużym stopniu my mamy wpływ. Bardzo duży wpływ. Trwając i żyjąc w społeczności, w więzi z Panem. Wiecie, to są takie mądre słowa, takie oficjalne. Ale jak je przenieść na codzienny grunt? Szukać Pana. Szukać rano. Szukać wieczorem. Szukać w południe. Szukać możliwości rozmowy, kontaktu. Wiecie, ja nie mówię modlitwy, bo to takie ładne słowo jest, ale rozmowy z Bogiem, to samo znaczy. Kiedy kierujemy do Niego nasze myśli, nasze serca, gdzie możemy robić wiele rzeczy, a jednocześnie być w więzi, w relacji, w łączności z Panem. Jest wiele takich czynności, które no niestety musimy wykonywać w życiu, które są takie pospolite, zwyczajne, które nie absorbują zbytnio naszego intelektu, jak sprzątanie, prasowanie. I to jest czas, dobry czas. Czy może się zdziwicie, ale na przykład kiedy sprzątam toalety w zborze, to jest dobry czas. Kiedy jestem na kolanach, to jest dobry czas. I staram się go wykorzystać, aby mieć łączność z Panem. Oczywiście ten dobry czas też jest w swojej komorze, kiedy się zamkniemy. Ale nikt i nic nas nie ogranicza do tego, aby mieć tą więź i tą relację. I ten dobry czas. Pan Jezus przyszedł po to, abyśmy mieli dobre życie. Ten sens i cel można utracić. Kiedy stracimy go z oczu, kiedy różne inne rzeczy przysłonią nasze oczy, to możemy się zgubić. Możemy stracić cel, sens. Możemy stracić kierunek. Zaczniemy patrzeć na świat inaczej. Co to znaczy inaczej? To znaczy, jakbyśmy byli z tego świata. A co mówi Boże Słowo? Co mówi Pan Jezus? Wy nie jesteście z tego świata. Czy uświadamiamy sobie, czy uświadamiacie sobie, nie jestem z tego świata. Ja tu nie pasuję. Jest taka piosenka, co ja tutaj robię? Nieraz sobie zadaję to pytanie. Co ja tutaj robię? Wiecie, to dzieje się w momencie, kiedy Boże myśli, które gdzieś tam są głęboko w moim sercu, są w takiej konfrontacji z tym, co dzieje się na świecie. I w konfrontacji z poglądami tego świata. Kiedy przy mądrości tego świata w oczach wielu ludzi okazujemy się głupcami. Ale wy nie jesteście z tego świata. Nie jesteśmy częścią tego świata. Żyjemy na tym świecie, jesteśmy tutaj. Mamy swoje plany, swoje cele, mamy Boże plany do wykonania, ale nie jesteśmy z tego świata, jesteśmy inni. Mamy inne, ktoś tu kiedyś powiedział, inne DNA. Mamy to Boże DNA. I tylko to Boże DNA, które jest w Tobie i we mnie, one predestynuje Ciebie i mnie do nieba. Ta zmiana, ta przemiana, która dzieje się przez Słowo w mocy Ducha Bożego. Pan Jezus, Bóg objawił nam się w Jezusie. Objawił nam się po to i zachęcił nas do nawiązania relacji i więzi. Wiecie, dużo o tym w zasadzie mówimy, o społeczności, o relacji, o więzi. Ale to jest podstawowa rzecz i podstawowy mój przywilej i mój obowiązek. I nic tego nie zastąpi. Jest takie powiedzenie, kto z kim przestaje, takim się staje. Jego tu nie ma w Biblii, ale to jest mądre powiedzenie. Im więcej czasu spędzam z Panem, im więcej czasu, im więcej relacji, im więcej więzi, im więcej poznania, tym bardziej stajemy się do Niego podobni. I odwrotnie. Im tego wszystkiego mniej, tym bardziej wtapiamy się w szarą rzeczywistość tego świata. I już nas mogą nie razić różne rzeczy, mogą nam się podobać. Wiecie, że jest to możliwe? Że to, co kiedyś, mówię teraz o człowieku wierzącym, było obrzydliwe, wstrętne, może się podobać? Może przyjść taki moment w życiu Bożego dziecka? Mówiąc językiem młodzieżowym, może go to kręcić? Ale to jest stan duszy wynikający z oddalenia, z nadwyrężenia więzi albo wręcz już z braku więzi. Amerykanie, którzy przeprowadzają różne badania i lubują się w tym, czytałem takie najnowsze raporty, że 7% chrześcijan w Stanach Zjednoczonych czyta raz w tygodniu Biblię. Czy to jest... Można powiedzieć, przecież już przeczytał ją kilka razy całą. Ale potem przychodzą zniechęcenia. Potem przychodzi frustracja. Potem zostają już tylko oczekiwania względem Boga. A nie ma radości z przebywania w Nim. Jest takie pojęcie, wszyscy je znamy, pierwsza miłość. Co mogę powiedzieć o pierwszej miłości, to niekoniecznie jest rozsądna. Niekoniecznie kalkuluje, ale na pewno jest szalona, na pewno jest gorąca. Nie widzi przeszkód i nie widzi problemów. I szuka. Szuka relacji, szuka więzi, szuka społeczności, szuka bliskości. Ludzie często gubią sens życia, nawet wierzący. Skupiając się na wielu, wielu rzeczach. Na karierze, na pracy, gdzie to są naprawdę ważne rzeczy. To nie tak jest, że nie musimy pracować. I mam też tą świadomość, że bardzo trudno jest ustawiać priorytety w życiu. To nie są proste rzeczy. w dzisiejszym pędzie, w przepracowaniu, w przeciążeniu. To nie jest łatwe. Ale też powinniśmy mieć tą świadomość, że musimy walczyć o każdą minutę czasu, aby znaleźć czas dla Pana. Dlaczego? Bo my Go potrzebujemy. Pan cieszy się, raduje się, kiedy ma z nami społeczność, a my bez niej umieramy. Moi drodzy, chciałbym otworzyć jeszcze Ewangelię według świętego Łukasza i przeczytać z 14 rozdziału od 16 wiersza. A on rzekł, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu i posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. Tutaj mamy taki tytuł, podobieństwo o Wielkiej Wieczerzy. To są przykłady wymówek. Kupiłem pole. Mam to do zrobienia, mam tyle ważnych rzeczy, mam tyle zajęć, nie dam rady. Wiecie, nieraz sam się daje na to złapać. Wymówkę jest w miarę łatwo znaleźć. Nie mogę, nie dam rady, mam wiele zajęć. Pan Jezus zaprosił. Ten gospodarz zaprosił tych ludzi. Wiecie, on nie zaprosił ich tak, chodźcie, jak to dzisiaj się mówi, usiądziemy przy kawie czy przy herbacie. On zaprosił ich na wieczerzę. On zaprosił ich, aby mieć z nimi czas, nie tylko posiłku, ale bliskiej relacji, rozmowy. Coś, co jest niezwykle ważne, coś, co jest niezwykle potrzebne, coś, co buduje, zacieśnia więzi, coś, co wzmacnia, posila. I dziesiątki, tutaj akurat 3, ale mówię w życiu, dziesiątki, tysiące wymówek. Praca, rodzina, hobby, marzenia. Nie można pracy, rodziny zaniedbać. Hobby. Ja myślę, że Bóg nie chce nas odzierać z wszelkich jakichś przyjemności. Ale prawda jest taka. I to usłyszałem to wiele lat temu w tym zborze. Komu lub czemu poświęcasz najwięcej uwagi, to jest Twoim Bogiem. Żyjemy w czasie, gdzie musimy dokonywać ciągłych wyborów i walczyć o każdą minutę. Jeśli nie uchwycimy się Pana mocno, bardzo mocno, to stracimy sens i cel. Wystygniemy, osłabniemy. A Pan przygotował wieczerzę, ucztę dla Ciebie i dla mnie. Wiele lat temu wysłał już zaproszenia dla mnie, dla niektórych trochę później, dla niektórych zaproszenia jeszcze czekają, jeszcze ich nie przyjęli. A ten świat zrobi wszystko, aby Cię okraść z tego, co Bóg ma dla Ciebie. Ten świat zrobi wszystko, aby różne rzeczy, różne czynności przysłoniły nam obraz Jezusa. Szatan zrobi wszystko, aby nawet służbę wstawić w jego miejsce. Wiecie, służba jest bardzo ważna w Kościele. Ale nawet w służbie można się zgubić. Nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Nie chce być numerem 1, 2, 3 czy 4. Można pomyśleć, to i tak wysoka pozycja. On chce być numerem 1 w Twoim i w moim życiu. Wiecie, kiedy o tym mówię, te słowa uderzają w moje wnętrze, w moje serce. Może nie potrzebujesz dzisiaj tego słowa, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że kiedy głoszę Boże Słowo, to mówię je najpierw do siebie. Ja wiem, jak ono mnie dzisiaj osądza. Wiem, że toczymy ten bój o każdy dzień, o każdą godzinę, każdą minutę. A przeciwnik zrobi wszystko, żeby tego, który jest numerem jeden w naszym życiu, tego, którego nazywamy naszym Panem i Królem, wypchnąć poza margines Twojego i mojego życia. Aby umniejszyć Mu. Nieważne co, aby cokolwiek było ważniejsze od Niego. Ale tak naprawdę nie ma osoby, nie ma nikogo ani niczego, co byłoby w stanie Mu dorównać. Dlatego musimy walczyć o to, aby to, o czym mówimy, to, czego pragniemy, czego chcemy, aby było zrealizowany w naszym życiu. Wiecie, łatwo jest powiedzieć, chcę, żeby Jezus był na pierwszym miejscu w moim życiu. Ale my już wiemy, że między proklamacją, ogłoszeniem, a praktycznym życiem jest duża rozbieżność. Ja już poproszę zespół. Nie pozwólmy, aby cokolwiek wykradło nam sens i cel z naszego życia. Naszym sensem jest życie z Jezusem w społeczności. Naszym celem jest niebo. I abyśmy po drodze jeszcze zabrali ze sobą wielu ludzi. To są najważniejsze priorytety dla mojego, dla waszego życia. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań, mówi Pan Jezus. I On przygotował nam to mieszkanie. Ale On przygotował to mieszkanie i to miejsce dla wielu ludzi. Zabierzmy ze sobą ich jak najwięcej. Powstańmy, moi drodzy. Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj przed Twoje oblicze. Ty wszystko wiesz. Ty znasz moje serce, znasz moje myśli, znasz moje plany, moje zamierzenia, ale również znasz moje słabości. Ty wiesz, kiedy upadam, Ty wiesz, kiedy zawodzę, Ty wszystko wiesz. Wierzę, że dzisiaj mówisz do naszych serc. I Ty nie oczekujesz deklaracji. Panie, my mamy tą świadomość, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Pomóż nam. Pomóż nam iść za Tobą. Pomóż nam naśladować Ciebie. Pomóż nam trwać w dobrych postanowieniach. Pomóż nam wypełnić Twoją wolę. Pomóż nam we wszystkim. Mamy świadomość swojej słabości. Swoich słabości, Panie. Ale mamy również świadomość Twojej potęgi, Twojej mocy. To pomóż nam we wszystkim w naszym życiu. Doprowadź nas do zwycięstwa. Ty, który rozpocząłeś w nas dobre dzieło, Ty masz moc je ukończyć. Dopomóż nam. Dopomóż nam, abyśmy zgięli swoje karki i swoje kolana. Abyś był królem w naszym życiu, nie tylko w deklaracjach. Wierzę w to, że widzisz nasze myśli, widzisz nasze serca i również wierzę w to, że chcesz nam dopomóc. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo na dzisiaj. Błogosławimy resztę tego tygodnia, który przed nami. Panie, spraw w naszym życiu to chcenie i wykonanie. Panie, moim pragnieniem i wierzę to, że naszym pragnieniem jest, abyś poprzez moje, poprzez nasze życie uwielbił się. Ty oczekujesz tej chwały, która będzie wypływała z naszego świętego i poddanego Tobie życia. Panie, dziękujemy Ci za wszystko dzisiaj. Wywyższamy Twoje święte imię Jezus. Oddajemy Ci wszelką cześć, wszelką chwałę. Chwała Ci za wszystko. Ojcze, w imieniu Jezusa, w Duchu Świętym. Amen.
Jak dobrze.